Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam mieszkańców ten piękny, środowy dzień.
Tak, wszystko się zgadza. Piękny na razie jeszcze jest, chociaż meteorolodzy mówią, że nam się trochę popsuje pogoda i właśnie dzisiaj, i jutro, i w kolejnych dniach, ale na razie można się jeszcze cieszyć z tego tytułu i Państwo również powinniście się cieszyć, bo prowadzicie akcję plenerową,
a właśnie
w deszczu raczej słabo.
Do tego chciałem właśnie nawiązać. Ale zanim przejdę do akcji plenerowej, nie uprzedzałem pana redaktora, chciałem podziękować bardzo serdecznie tym, którzy zaangażowali się w bieg Gallant Race. Wczoraj na Facebooku już rodzina przekazywała nam informację, że są po najważniejszych badaniach. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na dobrym kierunku, w dobrej drodze. Nastąpiło cofnięcie się choroby. Myślę, że to taka dosyć ważna chwila teraz, kiedy coś...
Absolutnie dobra informacja, zwłaszcza...
Kiedy chciałem powiedzieć, że tak naprawdę po raz kolejny zabiły gorące zielonogórskie serca i nie tylko. Tak. No, ten bieg, pomimo tej, jak Państwo pamiętacie, naprawdę mroźnej aury, bo było tam chyba z minus 10, a wiało tak naprawdę ostro, zgromadził ponad 200 biegaczy. Mnóstwo ludzi przyszło obejrzeć te nasze stoliska, pohandlować tam jakimiś rzeczami na rzecz Marcina. Ja myślę, że to pokazało i pewno dało mu też taki zastrzyk energii do tej walki z tą okrutną chorobą. No i po prostu z radością czyta się takie informacje, że już jest trochę lepiej. Myślę, że będzie jeszcze lepiej, jestem pełen nadziei. Tak jak nieraz mówiliśmy o tym, organizując takie biegi, że tak naprawdę nie tylko środki materialne się liczą dla tej osoby, nie tylko to, że jesteśmy razem, Zielonogórzanie, też to, że ta osoba to słyszy, widzi, zostaje poinformowana o tym.
Inna sprawa jest taka, że sportowcy, ja mam takie wrażenie przy okazji wszystkich takich ciężkich sytuacji, które dotykają ludzi, ale kiedy dotykają sportowców, mam wrażenie, że oni, kiedy dzieje się dużo wokół nich, kiedy jest wiele osób zaangażowanych też poprzez sport w pomoc dla nich,
tak,
czują się trochę znowu tak, jak nie wiem, w przypadku Marcina, jakby był na parkiecie, w przypadku innych sportowców, jakby byli gdzieś ze swoją drużyną, która im pomaga. Przesympatycznie, zwłaszcza jak się udaje.
Tak, tak, zwłaszcza, że okazuje się, że ta pomoc społeczna jest potrzebna. No, państwo nie jest w stanie zagwarantować, czy nie gwarantuje w zasadzie, przecież to jest temat, który wolałbym tu już dzisiaj nie poruszać. Mam swoje tam odrębne zdanie na ten temat, ale czasami jest tak, że faktycznie brakuje środków finansowych na jakieś badania, brakuje środków na zabieg. Te zabiegi nie są refundowane, nie są uznane, albo są zabiegami, które dopiero wchodzą w fazę testów. Natomiast wiele przypadków pokazuje, i tu ma pan rację, że to jest bardzo duży, czy bardzo duże ma znaczenie czynnik ten psychiczny, to wsparcie, tak zwana ta psychoonkologia, dokładnie, tak. I to też daje poczucie tej osobie takiej wspólnoty, że właśnie jest ilość ludzi za nią, które mówi, no walcz, tak, nie poddawaj się, mimo tego, że to jest trudne czasami, to jednak walcz i, no i to pokazuje, że naprawdę można to zrobić, nie, i myślę, że ta informacja, którą ja przeczytałem i pewno wiele już z Państwa, no to po prostu jest taką budującą informacją. Będę się widział z Karoliną, pewno Michalczak, szefową ZGZB w czwartek. Będziemy rozmawiali o Parszywej Dwunastce, bo też jako stowarzyszenie tam angażujemy się w to. Myślę, że to będzie dla niej też fajna informacja i pewno też mi będzie
przekazywała. Powiem panu, że miałem nawet zapytać, kiedy jakiś bieg, bo mam wrażenie, że w ostatnim czasie biegacze w Zielonej Górze mogliby poczuć się zawiedzeni, bo co się stało? Jest kilka miesięcy ciszy zupełnej, no tak? Po biegu właściwie mieliśmy je przez cały czas przez różne osoby organizowane w naszym mieście. Nagle taka zapanowała majówkowa atmosfera.
A to jest majówkowa atmosfera. Ja myślę, że w planach mamy wielki bieg już, jak powiedzieliście Państwo, bieg Jeża, będzie oczywiście akcja Wstawaj Rafał, to wszystko nam się skumuluje wrzesień, październik i listopad. Oczywiście przypominam, że jest tutaj wspaniała impreza biegowa, jedna z największych w województwie, czyli półmaraton zielonogórski, robiony przez wspaniałych ludzi.
Rafał Kasza będzie organizował bieg z przeszkodami.
Tak, też. Bieg z przeszkodami będzie organizowany, więc imprez się oczywiście odbywa dużo, natomiast my jako stowarzyszenie, oczywiście Zielona Góra Zacznie Biegać, też przez chwilę jesteśmy tacy, no jakby od jednego biegu do drugiego też zbieramy tam jakby siły, mierzymy, mówiąc wprost, siły na zamiary, no patrzymy, gdzie jacy wolontariusze mogą zafunkcjonować, gdzie jaki sponsor się znajdzie do tych biegów naszych charytatywnych.
A jak ktoś chce pobiegać trochę prozdrowotnie, to będzie taka szansa na początku czerwca. Będzie bieg dla transplantacji, zorganizowany przez Uniwersytet Zielonogórski, między innymi na stadionie przy ulicy Wyspiańskiego, czy w okolicach stadionu. To jest bieg taki bardziej rodzinny, powiedziałbym. On tam nie ma ciśnienia na wynik, ale w bardzo szczytnym celu, czyli jak ktoś chce gdzieś pobiegać, jednak czymś zorganizowanym, to się da.
Tak, to się da, wystarczy. Zresztą też przypominam, że na Facebooku, na naszej stronie ZGZB są informacje o treningach, treningi są otwarte, wspólne dla wszystkich, są tak zwane też nocne biegania organizowane przez naszych koleżanki i kolegów, czasami czwartek tam koło godziny 19, zresztą to tam trzeba sobie śledzić to na Facebooku. Każdy, kto do nas napisze, oczywiście otrzyma taką informację, naprawdę tych zorganizowanych biegów, nie tylko jako oficjalnych, ale też takich ćwiczeniowych, trenerskich, to jest oczywiście dosyć sporo. My to cały czas robimy, bo cały czas ludzie do nas się zgłaszają, czy to po jakąś tam suplementację, czy właśnie po takie umiejętności, czy nabycie umiejętności biegania, poprawy kondycji. To wszystko fizycznie robimy, a ta kondycja się przydaje, bo tak jak już pan mówił wcześniej, teraz też działamy dosyć mocno na deptaku, zbierając podpisy.
No proszę, jak ładnie można przejść od biegania do polityki. Teraz biegacie za mieszkańcami naszego miasta, chociaż nie muszą to być mieszkańcy Zielonej Góry, aby podpisywali się pod inicjatywą dotyczącą in vitro, mówiąc najogólniej, ale to jest słowo klucz, które myślę, że wiele osób rozumie. Wczoraj byliście na deptaku, dzisiaj będziecie
pod Bachusem. Jeśli pogoda pozwoli, oczywiście nie będzie padało, to tak, ale będziemy na pewno do końca tygodnia. Drodzy Państwo, cała inicjatywa, jak wiecie Państwo, została złożona przez Tomka Nesterowicza. Projekt uchwały nie został podpisany przez radnych, co trochę nas zasmuciło, bo myśleliśmy, że znajdą się radni, którzy będą chcieli poruszyć program in vitro. Wobec tego za namową przyjaciół, znajomych, ludzi, którzy są tym zainteresowani, rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod projektem obywatelskim i takowy przygotowaliśmy. I faktycznie wczoraj rozpoczęliśmy tą zbiórkę. Ja myślę, że warto tutaj wspomnieć kilka osób tak fajnie zaangażowanych w to wszystko. Po pierwsze Cezary Wysocki fajnie to wszystko zorganizował. On w zasadzie u nas odpowiada za taką zbiórkę.
Panią Barbarę Kukulską widziałem też.
Basia Kukulska świetnie sobie radzi, zresztą ona była już radną i doskonale zna te problemy, zresztą jest aktywna też w tych wszystkich marszach kobiet, współpracuje ze Stowarzyszeniem Baba. Dzisiaj zresztą dziewczyny z Baby też nam pomagają, zbierają tutaj pod pomnikiem Bachusa, gdzieś tam w granicach godziny 11, chyba do godziny 13, jak mnie pamięć nie myli. Także moja skromna osoba i oczywiście rzesza jeszcze takich ludzi, którzy, proszę sobie wyobrazić, wczoraj włączyli się do tej akcji. Otóż przyszły do nas dwie osoby, powiedziały, że tutaj mogą postać z nami, wzięły sobie takie podkładki i też z nami aktywnie zbierały podpisy. No kojarzymy je oczywiście tam z jakichś różnych naszych działań takich lewicowych. To ja się bardzo cieszę, że jako SLD wyszliśmy z tą propozycją, bo wiele samorządów w Polsce to ma i ten program
no właśnie,
in vitro.
O co chodzi w tym programie konkretnie? Co jest w projekcie uchwały? Bo ja go nie widziałem.
No, rozumiem.
Przyznam szczerze, natomiast samorząd zielonogórski, nie wiem jak jest teraz, ale przez kilka lat realizował taki program, oczywiście w ograniczonej formie. Więcej, miasto Zielona Góra było jednym z pierwszych miast w Polsce, które realizowało ten program. Ja pamiętam spotkania, konferencje robione przez pana ordynatora Gąsiora, panią wiceprezydent Karęślak. Jakieś środki z budżetu były przeznaczane na badania, które następnie były realizowane w Zielonogórskim Szpitalu. To były takie badania, które mogły, jak rozumiem i dobrze pamiętam, cel tego wszystkiego, jakby predestynować osoby do tego, co ma później nastąpić. Tak?
Program in vitro działa podobnie. Nie wiem, jak jest teraz z realizacją tych zadań, bo niestety ani w szpitalu, ani gdzieś tam w różnych stowarzyszeniach brak jest informacji na temat tego programu, który, tak jak pan mówi, być może był realizowany.
Przez kilka lat na pewno.
Nie rozumiem. Generalnie w tej chwili taki program nie jest realizowany, czy nie ma go tak, jak robią to inne samorządy, jeśli chodzi tutaj o taki typowy program leczenia po prostu prostu bez płodności metodą tą pozaustrojową, czyli to tak zwane popularne, bo to jest to sformułowanie takie popularne, in vitro. Drodzy Państwo, na czym to polega i dlaczego zbieramy te podpisy pod projektem obywatelskim? Program to nic innego jak takie specjalne działanie opisane w projekcie tej uchwały, która składa się z tak zwanej właśnie tej preambuły wstępu i uzasadnienia, czyli całości opisu tego programu. To wartość programu wynosząca około 300 tysięcy złotych, z czego 200, no tak mniej więcej, oczywiście w zależności od tego, jak Rada to uchwali, ale naszym zdaniem około 280 tysięcy to jest fizycznie skierowane środki na już prowadzenie tych badań, jak również kwalifikacji, czyli przeprowadzenie całej tych procedurów.
W którejś tam edycji i kontynuacji tego programu to było nawet 700 tysięcy złotych wdzielonych.
Nie rozumiem. Może uda nam się zwiększyć radnym tą pulę, mam nadzieję. I teraz, bo to jest oczywiście tylko projekt, a zaraz do tego przejdziemy. I około jakieś tam 20-10 tysięcy chcielibyśmy przeznaczyć na promocję. Tego na promocję w rozumieniu takim, że to jest, proszę Państwa, wybierany operator. Oczywiście przetargu, bo to są środki publiczne, wybiera się operatora w przetargu, który po prostu fizycznie realizuje ten program, a zatem prowadzi jakieś biuro, ma oczywiście lekarzy, którzy przeprowadzają wstępne badania, bo tutaj trzeba przejść takie, no mówiąc tak kolokwialnie, sito, czyli takie wstępne badania,
które kwalifikują. A nie prosi to zrobić na zasadzie porozumienia po prostu ze szpitalem uniwersyteckim? No mamy tu fachowców, mamy sprzęt, więc to jest chyba najprostsza sprawa.
No to jest...
Tak mi się przynajmniej wydaje.
Oczywiście, tylko to jest, proszę pamiętać, program, który powinien w naszym przekonaniu być finansowany ze źródeł samorządu, dlatego że on jakby wpisuje się w tą misję miasta. Miasta, które powinno w naszym przekonaniu dbać o mieszkańców, jak również o tą politykę taką prozdrowotną. To jest zapisane fizycznie w statucie. Te wszystkie działania zresztą później, które Państwo tu widzicie, jakieś pikniki, organizacje właśnie jakieś tam współpracy ze szpitalami, finansowanie różnych instytucji prozdrowotnych, to są właśnie takie zadania. Między innymi taki program. Nie jest to ćwiczone na samorządach, dlatego, panie redaktorze, że większość spółek to są spółki już takie fizycznie działające i one muszą też kalkulować zyski. Tutaj po prostu kieruje się środki finansowe, tak jak na program leczenia innego. Na przykład było w Zielonej Górze taki program, który był związany na przykład z wadami postawy, finansowany,
wiele
tego typu rzeczy.
Wiele programów.
I to jest jakby jeden z tych programów.
Program związany ze szczepieniami i tak dalej.
Tak, my jakby wskazujemy, że jest to po prostu, czy traktujemy to jako jeden z programów. Te pary, które przejdą to badanie, są kwalifikowane. My chcemy finansować, czy w naszym zamierzeniu chcemy byśmy finansować to w wysokości 5 tysięcy złotych, to jest ten jeden zabieg. Leczenie farmakologiczne, drodzy Państwo, to jest koszt mniej więcej około 4-4,5 tysiąca złotych, licząc leki, te, które trzeba przyjmować. No wczoraj zbieraliśmy te podpisy i naprawdę spotkaliśmy się z taką ogromną chęcią pomocy. Ja widać, że ludzie to czują. To po prostu jest tak, że podchodzą do nas, podpisują te listy.
Znaczy,
i mówią,
jedni czują, inni nie czują.
To zaraz do tego przejdziemy, bo oczywiście. Aczkolwiek staramy się ideologicznie tam nie przekonywać. Jeśli ktoś do nas podchodzi i mówi, że jego nauka, nie wiem, jakieś przekonania mówią, że takie coś nie powinno mieć miejsca, to mówimy, okej, to proszę nie podpisywać, dziękujemy. Staramy się tam jakby nikogo nie przekonać. Myślę, że większość ludzi rozumie, że szczęście jest ważne dla każdego i ono nie ma ceny. I ci ludzie, którzy nam podpisują, bardzo ładnie, to wczoraj jedna z pań powiedziała, chyba składają podpis Basi Kuchulskiej albo Czarkowi Wysockiemu, powiedziała tak, że wie pan co, to jest tak, że ja ten podpis składam dlatego, że chciałabym dać komuś odrobinę szczęścia. Nic więcej. To nie chodzi o to, że ktoś jest ideologicznie przekonany, że to jest protest przeciwko temu, tylko chciałabym dać komuś odrobinę szczęścia. I fajnie, że wy jako SLD to robicie. Bo po prostu fajnie, że to robicie, że tu jesteście, że stoicie w tym słońcu, że łazicie z tymi długopisami, że się tam namęczacie, napraszacie tych ludzi, ale oni tam naprawdę czują to.
Nie? A nie myślicie państwo, że w takim układzie można byłoby pójść dwutorowo i z podobną inicjatywą wystąpić do radnych sejmiku województwa?
Ale radni mają program in vitro uchwalony. Mają uchwalony w budżecie. Tak,
tak,
mają
uchwalony.
Sejmik województwa oczywiście. Wpisany ma ten program, dlatego i realizowany to jest...
Nie wiedziałem.
Tak, i realizowany to jest. Nie wiem, na jakim to jest etapie. Wiem, że to jest chyba w tej chwili opracowywane. Też dokładnie taki podobny...
No one wszędzie mniej więcej funkcjonują
dokument.
Tak samo.
Tak, tak, tak. Myśmy zresztą rozmawiali z chłopakami z Częstochowy, bo prosiliśmy tutaj o to wsparcie takie merytoryczne. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, pisaliśmy to. Musieliśmy to trochę dopasować do takich takich no, zmian, które zachodzą na rynku, do pewnych usług rodzaju medycznego, no trochę jest, drodzy Państwo, pisania takiego, ale fajnie to wyszło, bo te samorządy, które się w to zaangażowały, jakby nie traktują tego, być raz podkreślam, jakąś wojnę ideologiczną, tylko wskazują po prostu kolejną możliwość, bo, drodzy Państwo, problem bezpłodności pojawia się coraz częściej w ogóle w Polsce. Tak, bo to jest jedna z chorób cywilizacyjnych. Okazuje się, że nie tylko, tylko kobiet, żeby było jasne, tylko też mężczyzn. To jest dosyć, tak jak wczoraj rozmawialiśmy z jedną z par, która nam no, powiedziała, że dziecko, które tutaj jest razem z nimi, jest dzieckiem adoptowanym, właśnie nie mogli mieć dzieci, a nie stać ich było na metody in vitro i podpisywali nam właśnie to, rozmawialiśmy tam razem. Mówili, że wie pan, to jest problem wstydliwy, o tym się nie mówi we własnej rodzinie, to ciężko tak przyjść, nie wiem, na obiad i powiedzieć, no dzień dobry, mamo, tato, jeszcze no, rosół, no, jestem bezpłodny, mamy taki problem, nie najprzyjemniejszy, ale okazuje się, że też mający szalony wpływ na to, jak trudno jest funkcjonować później, bo to jednak, jeżeli osoby są zdecydowane na dziecko i chcą to zrobić, jakiś związek, rodzina, obojętne nam to jest, to po prostu zaczyna się jakiś problem. I problem też jest z adopcją, bo to jest zupełnie inna sprawa. Wczoraj też się z tym spotykaliśmy, dlatego też to poruszam, że niektóre osoby nam mówiły, jest tyle dzieci do adopcji, dlaczego nie są adoptowane.
To są procedury wyjątkowo skomplikowane.
Są bardzo wyjątkowo skomplikowane procedury, panie redaktorze, ale też nie każdy.
Znaczy ja rozumiem, że one są restrykcyjne, bo one muszą być.
Tak, właśnie zaraz o tym powiem, bo akurat tu miałem okazję też pójść, wypytać i dowiedzieć się dokładnie, jak wygląda cała taka procedura i porozmawiać też z psychologami, którzy tam są na miejscu. Problem polega na tym, że jakby nie wiem, na ile każdy ma w sobie takiej świadomości i miłości, ale okazuje się, że proces wiązania się z dzieckiem, które nie jest twoje, tak, jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem. I my tam, idąc do takiego ośrodka adopcyjnego, przechodząc te procedury, w którymś momencie decydujemy się na zawsze. To nie jest tak, że my, drodzy Państwo, czy pewno wiecie, to nie jest tak, że to dziecko, nie wiem, po roku nam nie wychodzi, to je oddajemy z powrotem, bo to jest dla niego przeogromna trauma. To są w ogóle rzeczy prawie nie do naprawienia.
I dlatego
nie?
Między innymi jest
dlatego
to tak skomplikowane.
Dlatego in vitro jakby nie wyklucza, bo też mówię to celowo, bo niektórzy mówili o tym. Przecież jest taka możliwość, dlaczego państwo tutaj nie zbieracie podpisów, czy mówimy tak, że jedna metoda, drodzy państwo, żeby było jasne, in vitro nie wyklucza drugiej. To znaczy, że jeżeli nie wyjdzie ci z tym in vitro, to oczywiście idź i próbuj, tak? Idź, próbuj, zaadoptuj, bo te dzieci potrzebują miłości, ale miej świadomość, że najpierw spróbuj zrobić to naturalnym metodą w rozumieniu takiego budowania tej rodziny, tej więzi najmocniejszej, a dopiero później kolejny krok. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten kolejny krok jest naprawdę bardzo trudnym krokiem. Decydujemy się tak naprawdę na całe życie, tak? Do końca swojego życia będziemy odpowiedzialni za to dziecko adoptowane. I to jest piękna rzecz, bo ja naprawdę bardzo szanuję tych wszystkie rodziny zastępcze i osoby, które adoptują dzieci, ale ja osobiście mogę powiedzieć jako Radosław Brodzik, nie wiem, czy byłbym w stanie naprawdę posiadać w sobie tyle empatii, żeby to zrobić. To jest prawda.
No są to trudne sprawy, tak. I tam wielu rodziców, którzy
no,
rzeczywiście mają...
To wczoraj fajnie przekonał jedną parę, wie pan, do tego, bo Czarek mówi tak, no wiecie co, no to jest tak, właśnie przyszła taka para i mówi, wie pan, no są ważniejsze programy i tak dalej, ale to nie wyklucza, jedno nie wyklucza drugiego. On powiedział, możecie państwo iść próbować, podał im to na miary do ROPS-u, ale mówi, ale to jest tak, że tu my jakby jednego staramy się nie wykluczyć drugiego, więc ja myślę, że ta akcja pokazuje takie zrozumienie Zielonogórzan, jest naprawdę bardzo pozytywny odzew.
Chociaż
i na portalach
trzeba przyznać
społecznościowych.
Obiektywnie, bez względu na to, czego by akcja przy okazji zbierania podpisów nie dotyczyła jakiej tematyki, to tak naprawdę w historii Zielonogórskiej Rady Miasta żaden projekt obywatelski tak naprawdę do tej pory nie zyskał akceptacji radnych. Zresztą chyba tylko było jedno takie podejście. Przy okazji projektu obywatelskiego, pamiętam, wtedy dotyczyło to zakupu rzeźby pana Jana Papiny. I wtedy były takie osoby, które zbierały głosy, pan chyba nawet był wtedy radnym. Więc to też nie jest takie hop-siup, jak mówi młodzież, że o to
my jesteśmy,
zbierzemy,
my
a
jesteśmy,
potem
tak, my jesteśmy gotowi, my ze swojej strony, ze swojej obietnicy się wywiązujemy. To znaczy tak, razem z Czarkiem, Tomkiem napisaliśmy projekt tej uchwały, złożyliśmy go, nie uzyskaliśmy akceptacji radnych, zbieramy podpisy pod projektem obywatelskim i to złożymy. To już w rękach radnych będzie. Bardzo słusznie pan zauważył, że warto tym programować. ogrom zwiększyć nawet. Moim zdaniem trafi do nich dokument w wysokości 300 tysięcy na lata 2018-2020.
Najlepiej byłoby sprawdzić, jak to wyglądało wcześniej. Dokładnie. Jak to funkcjonowało w Zielonej Górze, bo ja nie pamiętam.
Wie pan, my zachowując pewien umiar i też jakby zrozumienie, pewien pilotaż też projektu, podeszliśmy do tego tak racjonalnie, wyliczyliśmy, że te 300 tysięcy będzie jakby naszym zdaniem przekonujące, nie? Natomiast oczywiście, jeżeli radni chce zwiększyć to 500 tysięcy, to my jesteśmy za, absolutnie, oddajemy ich w rękę gotowy projekt. My będziemy reprezentować stronę społeczną i tak też na listach wszystkich informowaliśmy, że będziemy składać ten projekt, później występować przed radą. Przedłożymy, przekażemy, wszystko w rękach radnych. Mam nadzieję, że ich zrozumienie do tego problemu, bo to proszę pamiętać, że tego nie traktujemy, jeszcze raz podkreślam, ideologicznie, w formie jakiejś walki politycznej, czegokolwiek. To po prostu oczekiwanie Zielonogórzan i jeżeli ktoś przedłoży 500 czy tam 400 podpisów, to nie jest takie coś, które, wie pan, no my z tymi ludźmi rozmawiamy, tłumaczymy, co to jest. Oni pytają o to, więc jakby składają swój podpis, mają oczekiwanie względem społecznym tych radnych, że oni po prostu poprą ich projekt.
Warto, żebyście panowie posprawdzali, jak to funkcjonowało do tej pory w Zielonej Górze, a może trzeba byłoby umówić się na spotkanie z wiceprezydent Haręźlak, która pilotowała w 100% ten program.
Myślę, że po złożeniu
Zielonej
projektu,
Górze,
tak, to jest bardzo
więc
ciekawe.
Więc są pewnie jakieś szlaki przetarte, jeśli będzie taka wola w Radzie Miasta, to być może nie trzeba po raz kolejny próbować czegoś nowego, bo jeśli było to przećwiczone w naszym mieście, to...
Choć fajnie by było też przyjąć taki program pokazujący, myślę, że tu Rada i władza wykonawcza, czyli prezydent pewno będą się do tego przychylać, bo to jest też pokazanie mieszkańcom, że ich oczekiwania są konsumowane.
Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie, drodzy państwo, i do usłyszenia, do zobaczenia, do ptaku.